Gościem wywiadu Wnet jest pan Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wojewoda zachodniopomorski. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Kłaniam się wszystkim słuchaczom Radia Wnet.
Zaczniemy od cytatu. Premier Donald Tusk w trakcie świąt napisał: poseł Marcin Romanowski jeszcze kilka miesięcy temu zapewniał o chęci współpracy z prokuraturą, a tak naprawdę to ten konkretny cytat brzmiał tak, że poseł Marcin Romanowski składa życzenia po węgiersku, a w noc wigilijną Rosja dokonała masowego ataku rakietowego na ukraińskie miasta, sugerując tym samym pewną nawet zdradę stanu. Chyba tak można rozpatrywać te słowa, czy ten zarzut premiera Donalda Tuska w kierunku do posła Marcina Romanowskiego. Proszę powiedzieć, na ile uważa pan, że cała ta sprawa jest dzisiaj dużym wyzwaniem, dużym kłopotem dla obecnego rządu, dla premiera Donalda Tuska, a na ile może być użyta jako pewna karta przetargowa też w relacjach z Unią, z Komisją Europejską?
Przede wszystkim trzeba pamiętać historię i dużym problemem dla Donalda Tuska, dla jego obozu dzisiaj rządzącego w Polsce jest przede wszystkim ich historia. To oni przeprowadzali reset z Rosją, to on spotykał się z Putinem, to on mówił, że będzie pilnował razem z Putinem, żeby nikt piasku w tryby tej polsko rosyjskiej, wówczas budowanej w cudzysłowie, mówię, przyjaźni, nie sypał. To on podarował dług Gazpromowi ponad 1 200 000 zł, jak pamiętam, zamiast przeznaczyć to na przykład na rozbudowę armii. To on mówił o tym, że trzeba budować relacje z Rosją taką, jaką ona jest. Wtedy, kiedy świętej pamięci prezydent Rzeczypospolitej, pan profesor Lech Kaczyński, przestrzegał przed neoimperializmem rosyjskim, wtedy, kiedy pan prezydent Lech Kaczyński, ale także prezes Jarosław Kaczyński mówili właśnie o niebezpieczeństwie, które jest ze strony Rosji, to Donald Tusk pozwolił na zbudowanie tej pierwszej nitki gazociągu Nord Stream przez Rosję razem z Niemcami nad naszymi głowami, ale także nad głowami Ukraińców, co można powiedzieć w jakiejś mierze otworzyło drogę do takiej ekspansji neoimperialnej rosyjskiej i uzależnienia od węglowodorów rosyjskich Zachodu. To wszystko są historie, tylko wycinek można powiedzieć tego, co Donald Tusk zrobił złego w relacjach z Rosją, podpisanie chociażby notatki zezwalającej na współpracę służb polskich z rosyjskimi służbami specjalnymi. On dzisiaj ma czelność mówić o tym, że ktoś z obozu Zjednoczonej Prawicy jest w jakichś relacjach z Rosją. No to jest po prostu próba odwrócenia tej rzeczywistości, próba zamazania tych wszystkich win Donalda Tuska związanych właśnie z tym resetem rosyjskim. Oczywiście ten atak, można powiedzieć wigilijny, świąteczny na Ukrainę, to kolejny akt bestialstwa, takiego bezprzykładnego bestialstwa ze strony Rosji, ale to Polska w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości była, patrząc procentowo, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy, największą pomocą. Największą tę pomoc przekazywała i w zakresie materialnym, i w zakresie tej pomocy uchodźcom. To my otworzyliśmy nasze granice przed milionami uchodźców i przyjęliśmy ich tutaj do własnych domów, można powiedzieć, z ręką na sercu. Oczywiście to nie tylko rząd, to także samorządy, to organizacje pozarządowe, to również zwykli Polacy, bo przecież miliony z nas się zaangażowało. Natomiast ta opowieść Donalda Tuska jest po prostu próbą zamazania tej jego fatalnej historii, ocierającej się moim zdaniem o swego rodzaju zdradę stanu, bo przecież przestrzegał przed tym, nasz obóz przestrzegał przed tym świętej pamięci prezydent, czy ówczesny premier, później premier Jarosław Kaczyński. Więc dzisiaj próba ogrania sprawy posła Romanowskiego właśnie w ten sposób, że zwrócić uwagę, że to jest jakaś koligacja, że to jest jakieś połączenie z rosyjską polityką, jest po prostu bezczelnością. Trzeba pamiętać, że pan poseł Romanowski jest ścigany za kwestie związane z Funduszem Sprawiedliwości. Z tego funduszu środki były przekazywane między innymi na sprzęt, na wozy strażackie dla ochotniczych straży pożarnych, na przykład dla kliniki Budzik, na przykład dla kół gospodyń wiejskich. W tych pierwszych dwóch przypadkach, krótko mówiąc, mówię o straży i o tych inicjatywach takich charytatywnych. One wprost ratowały ludzkie i ratują ludzkie życie. te pieniądze, które były wydatkowane i które do dzisiaj służą, czy sprzęt do dzisiaj służy ludziom, służy strażakom. No a to, że mamy do czynienia ze tak naprawdę z taką polityczną, absolutnie w najgorszym tego słowa znaczeniu sprawą, czy ściganiem politycznym, niech dowodzi to, że przecież pan poseł Romanowski po uchyleniu immunitetu przez polski Sejm stawił się do prokuratury, nikt nie chciał z nim wykonać czynności. Po weekendzie odegrano, można powiedzieć, taki cyrk, spektakl medialny, gdzie niektóre media zostały wręcz zaproszone na to, żeby pokazać, jak poseł Romanowski jest wyprowadzany w kajdankach. Później jeden i drugi sąd, sąd rejonowy, a następnie sąd okręgowy uznał, że jest negatywna przesłanka do tego, żeby zatrzymywać pana posła Romanowskiego. Następnie na skutek zażalenia obrońcy sąd okręgowy prawomocnie stwierdził, że to zatrzymanie było nielegalne, a ci prokuratorzy, te osoby, które wykonywały te czynności, te osoby, które zlecały te czynności, łącznie z prokuratorem, który nie jest prokuratorem krajowym, bo jest uzurpatorem krajowym, mam tu na myśli Korneluka, prowadzą to śledztwo. Więc jak w takich warunkach można mówić o niezależności prokuratury, jak w takich warunkach można mówić o uczciwym procesie, gdzie też są wątpliwości, jeżeli chodzi o losowanie sędziów, o kwestie wyznaczania prezesów sądów. O tym wszystkim pisał w tym swoim pisemnym oświadczeniu pan poseł Romanowski, nie domagając się jakby dla siebie konkretnych warunków, tylko mówiąc o braku praworządności w Polsce.
To teraz, panie pośle, spójrzmy trochę szerzej i spróbujmy jednak spojrzeć z takiej perspektywy już ponad podziałami. Polska znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Jakie tutaj otwierają się ryzyka? Do czego to może doprowadzić? Trochę też nawiążę do tej decyzji, tej niedawnej uchwały rządu premiera Tuska, która oznacza de facto zawieszenie obowiązywania przynajmniej 11 norm obowiązującej konstytucji. O tym napisał świetny artykuł i odeślę słuchaczy Radia Wnet do niego. Były polityk Platformy Obywatelskiej Jan Rokita w tekście dla magazynu Wszystko co najważniejsze. Ale proszę powiedzieć, jakie tutaj otwierają się ryzyka? Pan też jest człowiekiem, który z wykształcenia jest pan związany i na pewno śledzi te wszystkie chyba zaskakujące bardzo rzeczy, które obecnie dzieją się w polskim wymiarze sprawiedliwości.
Panie redaktor, drodzy słuchacze, tak ten artykuł pana Jana Rokity, ale myślę, że każdy z nas może sam to ocenić, mimo że chodzi o kwestie, no powiedzmy, dosyć hermetyczne czy specjalistyczne, bo o kwestie prawne, ale postaram się to w takim bardzo dużym skrócie i w dużym uproszczeniu przedstawić, bo przecież nie każdy z nas się musi na tym znać. Krótko mówiąc, po 13 grudnia Donald Tusk i jego ekipa zamarzyli o tym, żeby przejąć pełnię władzy. I to nie chodzi o to pełnię władzy wynikającej z demokratycznego wyboru. My na ten demokratyczny wybór Polaków się nie obrażamy, bo jesteśmy demokratami, jesteśmy państwowcami. Skoro byli w stanie stworzyć koalicję większościową, to mają prawo rządzić. Jest jeden podstawowy warunek. Muszą to robić zgodnie właśnie z prawem i obowiązującą konstytucją, czyli muszą na przykład, jeżeli chcą zmieniać prawo, uchwalać ustawy. Żeby uchwalić ustawę, trzeba ją przeprocedować przez Sejm, Senat, uzyskać podpis prezydenta. Nie są w niektórych sytuacjach tego w stanie zrobić, innych w ogóle nie robią, bo ten Sejm i ten Senat i ten rząd jest najbardziej leniwym po 89 roku i próbują rządzić jakimiś swego rodzaju uchwałami, czy to rządowymi, czy sejmowymi, czyli poza tak naprawdę systemem prawnym, poza źródłami prawa wskazanymi w Konstytucji, gdzie Konstytucja jasno wskazuje, że to może być ustawa, to jest oczywiście Konstytucja, to są rozporządzenia wydawane na podstawie ustawy, czy przyjęte przez Rzeczpospolitą umowy międzynarodowej i akty prawa miejscowego. Oni nie chcą uznać tego, że w Polsce jest jeszcze prezydent, który został wybrany. Nie chcą uznać tego, że jest pewien proces legislacyjny legalny, więc rządzą zupełnie nielegalnie. A po co to robią? Właśnie po to, żeby tak naprawdę, chociaż nie mają do tego legitymacji, zmieniać tak naprawdę wszystko w Polsce i próbować zaatakować wszystkie niezależne jeszcze instytucje, takie jak Trybunał Konstytucyjny, jak Krajowa Rada Sądownictwa, jak Rada Mediów Narodowych, jak Instytut Pamięci Narodowej. Wreszcie w ostatnim czasie, to jest niezwykle porażające, Sąd Najwyższy. Przecież do tej pory nie było żadnych uwag do Sądu Najwyższego. Ten atak na Sąd Najwyższy rozpoczął się wówczas, kiedy trzej sędziowie z 20-30-letnim doświadczeniem podjęli uchwałę stwierdzającą, że mamy do czynienia z nielegalnie działającym prokuratorem, który nazywa siebie prokuratorem krajowym. To wtedy rozpoczął się, przepraszam za to sformułowanie, ale ono najlepiej określa to, co się dzieje obecnie, wściekły atak na Sąd Najwyższy, czyli na trzecią władzę. Czyli został złamany trójpodział władzy, przypuszczony atak na Sąd Najwyższy. Ten atak ma swoją kontynuację, jeżeli chodzi o niewykonywanie uchwały przez 5 członków Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącej właśnie Prawa i Sprawiedliwości. I dzisiaj w ramach tego, co Tusk nazwał demokracją walczącą, znaczy demokracja zawsze z jakimś dodatkiem, czy to będzie ludowa, czy to będzie walcząca, jest wypaczeniem demokracji. W ramach tej demokracji walczącej Tusk i jego ekipa uznali, że siłą, tak jak siłą weszli do mediów publicznych, tak jak siłą próbują zmieniać nie tylko ustawę, ale wręcz ustrój państwa, będą siłą i faktami dokonanymi próbować zawłaszczać państwo i atakować ostatnie niezależne instytucje, które, uwaga, nie tylko ważne są z punktu widzenia politycznego czy samych polityków. One są ważne, szanowna pani redaktor, szanowni słuchacze, także z naszego punktu widzenia, bo jeżeli dzisiaj Sąd Najwyższy nie jest szanowany, jego orzeczenia, wyroki, postanowienia nie są szanowane, to jutro może się okazać, że tak samo nasze swobody obywatelskie, nasze prawa obywatelskie, każdego z nas, bez względu na to, w jakim wieku jesteśmy, jakie zawody wykonujemy, okaże się, że na przykład władzy nie będzie się podobał taki czy inny wyrok, bo on dotyczy Kowalskiego, a nie Nowaka. I Nowaka zaczęto będą mówić, też... więc w tym wypadku będzie to respektowane, w przypadku Kowalskiego będzie to nierespektowane. To jest próba tak naprawdę zmiany ustroju i złamania demokracji w Polsce. Mówię to z całą odpowiedzialnością, bo nie ma miejsca na demokrację wtedy, kiedy trzecia władza, jaką jest władza sądownicza, jest po prostu wykluczana na tym najwyższym poziomie, czyli Sądu Najwyższego.
I na agendzie pojawiła się też tak naprawdę rozpoczęto dyskusję na temat ewentualnej nieważności przyszłorocznych wyborów prezydenckich. To trochę brzmi wszystko abstrakcyjnie, jak teraz o tym rozmawiamy, ale z drugiej strony, jak widzimy z dnia na dzień, że pogrążamy się w coraz większym chaosie, no to wydaje się, że już ten scenariusz też gdzieś leży na stole. Proszę powiedzieć, czy widzi pan takie ryzyko, co to by mogło oznaczać?
To ryzyko niestety jest bardzo duże, właśnie związane z tym, że obecny obóz władzy nie respektuje orzeczeń Sądu Najwyższego, a to Sąd Najwyższy zgodnie z konstytucją musi tak naprawdę kontrolować cały proces wyborczy, bo jest organem odwoławczym od decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, od rejestracji kandydatów, zbierania podpisów itd., aż po stwierdzenie wyboru prezydenta Rzeczypospolitej. To Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych o tym decyduje. I dzisiaj obóz władzy, obóz Tuska, Hołowni, Kosiniaka-Kamysza, bo trzeba ich wszystkich wymieniać, bo niestety wszyscy się na to godzą, to co robi moim zdaniem Tusk jako kierownik, jak sami go nazywają. Dzisiaj jest olbrzymie zagrożenie tego, że krótko mówiąc będziemy mieli bardzo poważny problem, jeżeli chodzi o obsadzenie czy uznanie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej. Ale dlaczego tak się dzieje, należy sobie zadać pytanie. Otóż dlatego, że dzisiaj kandydat obywatelski, pan dr Karol Nawrocki, zyskuje w sondażach, w niektórych ma już około 30%. Jeszcze kilka miesięcy temu Rafał Trzaskowski miał wygrać w pierwszej turze. Teraz okazuje się, że wszystko wskazuje na to, że będzie druga tura, a w drugiej turze może być bardzo różnie, więc ten obóz po prostu boi się, że może te wybory przegrać. Ja nie mówię, jaki będzie wynik tych wyborów, ale ta motywacja dla mnie jest oczywista. To znaczy, że w momencie, kiedy nastąpi na przykład wybór na prezydenta kandydata obywatelskiego wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwość Karola Nawrockiego, wtedy mielibyśmy do czynienia z próbą wykluczenia tego wyboru. De facto chodzi o to, żeby podjąć decyzję dzisiejszego obozu, znaczy mówię o dzisiejszym obozie władzy, o Donaldzie Tusku, żeby podjąć decyzję w zaciszu gabinetów obozu rządzącego, a nie żeby to była decyzja Polaków, którzy będą wrzucać kartki do urn wyborczych, wybierać swojego prezydenta na kolejną 5-letnią kadencję. To jest szalone zagrożenie, wracamy do Sądu Najwyższego.
Wracamy do Sądu Najwyższego, ale tutaj jeszcze to jednak pytanie, no to nie jest tak, że obecny obóz rządzący, tam jest sporo jednak polityków z bardzo dużym już doświadczeniem, nie boi się, że no po prostu też może przyjść taki moment rozliczenia, że jeżeli przegrają, no to jak teraz już przekroczyli Rubikon, może w taki sposób to powiedzmy, to oni też będą ścigani, to też ta druga strona będzie po prostu próbowała się mścić. No nie ma takiej kalkulacji, że kiedyś przyjdzie ten czas rozliczeń?
Pewnie jest. Być może niektórzy się nad tym zastanawiają. Nawet wtedy, kiedy gdzieś w kuluarach sejmowych rozmawiamy, to są osoby, które no, w taki sposób po cichu przyznają, że być może te kwestie związane właśnie z zawłaszczaniem władzy, z łamaniem prawa, z deptaniem, gwałceniem konstytucji poszły za daleko, ale wydaje się, że one są po pierwsze w mniejszości, po drugie, no ci którzy kierują, można powiedzieć, dzisiejszym patorządem, głównie mówię tutaj o Tusku, no idą już zupełnie na ścianę, na pełne zderzenie. No i jest coś takiego, co ja bym nazwał spalonymi mostami, to znaczy no trudno wrócić je w sytuacji, kiedy przekroczyło się ten Rubikon, o którym pani redaktor wspomniała, więc granicę, za którą nie ma już tak naprawdę możliwości cofnięcia się, więc te mosty kolejne zostały spalone i myślę, że znaleźli się w swego rodzaju potrzasku, to znaczy poszli już tak daleko w łamaniu prawa i deptaniu konstytucji, że postawienie kroku wstecz no jest z ich punktu widzenia niemożliwe. To bardzo zła wiadomość dla ustroju, dla demokracji w Polsce. To bardzo zła wiadomość właśnie dla tych najbliższych, bardzo ważnych wyborów, wyborów głowy państwa, prezydenta Rzeczypospolitej. Trudno znaleźć tutaj wyjście. No najprostszym wyjściem byłoby po prostu przestrzeganie prawa, obowiązującej ustawy, obowiązującej konstytucji, a wtedy, kiedy mają możliwość, mieliby możliwość na przykład uzyskania zgody i podpisu prezydenta Rzeczypospolitej, mogliby to prawo zmieniać, no ale trzeba szanować reguły. Te reguły dotyczą tak samo opozycji, jak i obozu rządzącego, tylko dzisiaj rządzący nie chcą tego uznać, że są pewne reguły, według których powinna ta gra, mówiąc o tym rozwiązaniach politycznych, się toczyć. I na to spoglądam z taką no, małym optymizmem, o tak bym powiedział.
To na zakończenie, panie pośle, ja jestem w Szczecinie, nie wiem jak pan, nie musimy tego zdradzać, ale jest pan ze Szczecinem bardzo mocno związany. My w Radiu Wnet często mówimy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, ale mamy drugą bardzo ważną inwestycję, strategiczną inwestycję, port kontenerowy w Świnoujściu. Proszę powiedzieć, jak tutaj wygląda sprawa? Pan mówił już na antenie Radia Wnet kilkukrotnie o tym, że no, to jest projekt, który raczej nie będzie chyba ochoczo kontynuowany przez obecny rząd. Co obecnie się dzieje, jeżeli chodzi o kwestię tego parku w Szczecinie, spławność Odry, no i port kontenerowy?
No ja właśnie w drodze do Szczecina zatrzymałem się na tę rozmowę z panią redaktor. Pewnie około godziny 11 będę już na miejscu. Jeżeli chodzi o port kontenerowy, no to ja przypomnę, że decyzja środowiskowa przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska została wydana w październiku zeszłego roku, a więc ponad rok temu. Wtedy ja jeszcze byłem wojewodą. Ta decyzja została zaskarżona przez 3 podmioty, między innymi miasto Świnoujście, 2 tak zwane organizacje ekologiczne, jedną ze strony niemieckiej, jedną polską. No i zajęło to ponad rok, żeby ta decyzja została przeprocedowana, czyli tak naprawdę został rok stracony. Ja pytając Donalda Tuska po jego exposé, co z portem kontenerowym, po no, kilku tygodniach z Ministerstwa Infrastruktury otrzymałem wiadomość, że oczywiście ta inwestycja będzie kontynuowana, ale to było raczej na poziomie pewnych deklaracji, bo za tymi słowami, za tą deklaracją, która została złożona przez Ministerstwo Infrastruktury w odpowiedzi na moje pytanie po exposé Tuska, właściwie nic tam się nie dzieje, a rok został, krótko mówiąc, stracony. Dla nas jest to, mówię dla nas, nie tylko z perspektywy szczecińskiej, czy świnoujskiej, czy zachodniopomorskiej, ale z perspektywy polskiej, to jest szalenie ważna inwestycja, bo ona byłaby takim kołem zamachowym dla całej polskiej gospodarki. Porty dzisiaj na całym świecie są tymi miejscami, gdzie buduje się siłę gospodarczą. Ten port kontenerowy w Świnoujściu, on by był takim uzupełnieniem bardzo ważnym, rozbudową tej infrastruktury morskiej portowej, tej, która jest w Trójmieście, tej, która jest w samym Szczecinie, przy uwzględnieniu dokończenia, chociaż tutaj też opóźnienia drogi S3, a więc tej trakcji ze Skandynawii przez Polskę, Czechy aż do Grecji, ale także trakcji kolejowej ze Świnoujścia dalej na południe, a także kontynuacji prac nad Odrzańską Drogą Wodną, które też niestety nie postępują. Port kontenerowy byłby no, wielkim takim bijącym sercem polskiej gospodarki, mówię o tym porcie kontenerowym, a rządzący zabierają się za to, jak za wiele innych strategicznych inwestycji, jak za CPK, jak za atom. Dopiero tam, gdzie jest taka wielka presja społeczna, uginają się i próbują coś robić, albo udają, że coś robią, bo raczej bym to rozpatrywał właśnie na tym poziomie. Zobaczymy, na razie czekamy. Rok na pewno został stracony. Rok na rozpoznawanie zażaleń, które mogły być rozpoznane bardzo szybko. Jeszcze korzystając pani redaktor, bo nawiązała pani do Szczecina, pani dzisiaj w Szczecinie. Ja z taką smutną wiadomością, bo dzisiaj żegnamy wielką postać pana pułkownika Bolesława Zbigniewa Pawłowskiego, pseudonim Lanca, żołnierza Armii Krajowej. Właśnie zmierzam na to ostatnie pożegnanie już z panem pułkownikiem. Stulatkiem we wrześniu skończył 100 lat. Główne uroczystości dzisiaj na cmentarzu centralnym o godzinie 13.30 w kaplicy szczecińskiego cmentarza centralnego. Jeżeli ktoś ma taką możliwość, to naprawdę zachęcam, żeby po raz ostatni towarzyszyć w tej ostatniej drodze panu pułkownikowi, wielkiemu polskiemu bohaterowi, lekarzowi, o człowiekowi, który oddał życie Polsce, oddał życie naszej ojczyźnie i był taką, można powiedzieć, żywą księgą, z której mogliśmy uczyć się, jak być Polakiem. Smutna to wiadomość po świętach zaraz, no ale tak to już jest. 100 lat swojego życia oddał Polsce.
To prawda i to też no, trzeba być taki sędziwy, piękny wiek. Jeszcze we wrześniu pułkownik obchodził swoje setne urodziny, więc wiadomość smutna, ale też te 100 lat no, to jest piękny wiek i pewnie każdemu możemy życzyć i takie życzenia teraz i też dla pana posła na nowy rok. Serdeczności, wszystkiego dobrego. My tutaj już postawimy kropkę. Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Lepszego nowego roku nam wszystkim.
Tak jest, lepszego nowego roku, albo przynajmniej nie gorszego, bo jak człowiek tak rozmawia, patrzy na te wszystkie wydarzenia ze świata. My jeszcze za kilka chwil porozmawiamy też trochę o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, za naszą wschodnią granicą, no to przynajmniej nie gorszego, albo lepszego. To prawda. Zbigniew Bogucki, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Do usłyszenia.